Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o powikłaniach niektórych praktyk zaliczanych do zakresu medycyny estetycznej, czyli szczególnie powiem o powikłaniach, jakie występują po wykonanych tatuażach i piercingu, czyli nakłuwaniu różnych części ciała. Tatuaż to rysunek na skórze wykonywany wraz z wstrzykiwaniem pod naskórek barwnika i z medycznego punktu widzenia stanowi on mechaniczne uszkodzenie skóry wraz z wprowadzeniem do naskórka ciała obcego, czyli tuszu, henny albo innej barwiącej substancji chemicznej. Pojęcie tatuażu zostało wprowadzone przez podróżnika Jamesa Cooka w XVIII wieku, który przywiózł do Londynu wytatuowanego tajtańskiego księcia. Natomiast piercing oznacza umieszczanie kolczyków w wargach, nosie, na języku, w brwiach i w innych częściach ciała, także na ramionach, stając się w Polsce coraz bardziej popularne. Według danych około 3 miliony ludzi, szczególnie młodych, poddało się różnego rodzaju nakłuciom, które ostatnio przybierają jeszcze bardziej drastyczną formę, jako nacięcia na skórze, powodujące powstawanie, w cudzysłowie oczywiście, ozdobnych blizn, przypalanie ciała oraz już bardzo drastyczne i niebezpieczne przepołowienie języka, który staje się podobny do języka jaszczurki. Słowo piercing pochodzi od angielskiego i oznacza przedziurawiać. Najczęściej łączy się z takimi rzeczownikami jak głos czy ból, co w kontekście razem oznacza ostry, przeszywający, rozdzierający. Zarówno tatuaż, jak i nakłuwanie wraz z zakładaniem kolczyków czy agrawek albo ozdobnych kamieni jest uważane za formę ozdabiania ciała. Także jest wykonywane z różnych innych powodów, mianowicie powodów psychicznych, społecznych, a nawet religijnych. Czasem podejmowane były próby nie tylko tatuowania i przebijania ciała różnego rodzaju ozdobami, ale także próby zmienienia struktury czy proporcji ciała, jak to miało miejsce u Chinek, którym krępowano stopy, czy w Tajlandii kobietom wydłużano przy pomocy obręczy szyję. Zarówno tatuaż, jak i piercing był sposobem także określenia tożsamości, przynależenia do grupy albo wysokiej grupy społecznej, albo niskiej pozycji społecznej. Istnieją dane o wykorzystywaniu techniki tatuażu w cywilizacjach starożytnych, Grecji, Rzymie. W Rzymie był to zwyczaj piętnowania żołnierzy, niewolników, jeńców. Ale tak najbardziej rozpowszechniony zarówno tatuaż, jak i przekuwanie był w krajach Azteków, plemion Alaski, u ludów afrykańskich, polinezyjczyków, aborygenów czy Majów. Dopiero wraz z utrwalaniem chrześcijaństwa praktyka tatuowania i piercingu napotkała na sprzeciw i zakaz opierał się na Piśmie Świętym, gdzie były tekst mówi: nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, nie będziecie się tatuować. Wy jesteście dziećmi Pana Boga waszego. W Piśmie Świętym tego rodzaju zakaz był razem, pojawiał się z zakazem spożywania nieczystego jedzenia, wróżbiarstwa, czarów. I mimo że pierwsi chrześcijanie tatuowali się, to już w 321 roku cesarz Konstantyn, pierwszy chrześcijański cesarz rzymski, zabronił tatuowania niewolników, by nie szpecić tego, co, jak napisano, zostało stworzone na podobieństwo Boga. Także kilka wieków później, w 787 roku, papież Hadrian wyraźnie zabronił tatuowania, piętnując go jako praktykę barbarzyńską, kojarzącą się z zabobonem i pogaństwem. Myślę, że warto zapamiętać te motywy, to barbarzyństwo, zabobon i pogaństwo, bo już teraz niektórzy psycholodzy twierdzą, że jest to jak gdyby podświadomy powrót młodzieży do właśnie czasów barbarzyńskich w związku z tym, co się dzieje. Ponowny powrót tatuażu datuje się od XV i w XVIII wieku oraz w okresie II wojny światowej, kiedy tatuaż, jak wiemy, wykorzystywano do identyfikacji więźniów hitlerowskich obozów zagłady. Począwszy od drugiej połowy minionego wieku, odnotowuje się znów rozszerzanie tego zwyczaju tatuowania, zwłaszcza przez młodzież, przez postawy ruchów młodzieżowych, hipisów, które to ruchy skupiają młode osoby jako znak sprzeciwu łamania norm moralnych. Na początku lat 90. w Polsce także wystąpiła moda na tatuaż. Aktorki, piosenkarze takich pop kultury bardzo często się tatuują, wypisują na ciele różne teksty także, i młodzież na drodze identyfikacji z tymi postaciami coraz częściej tatuuje się również i używa, przekuwa ciało, zawieszając różnego rodzaju ozdoby. Według psychologów ma to być chęć bycia oryginalnym, także zauważonym, ma to być potwierdzenie niepowtarzalności, wyjątkowości, odrębności. Też niektórzy mówią o próbie manifestowania i prowokacji. Młodzi ludzie, jak twierdzą psycholodzy, są izolowani, to rodzi poczucie egzystencjalnej pustki, staje się nieuświadomionym wołaniem o pomoc. Zwłaszcza tatuaż i przekuwanie w formach skrajnych, jak mówiłam, jako przypalanie czy robienie nacięcia na skórze albo to przepaławianie języka, ma być właśnie taką formą zachowań agresywnych jako reakcji, autoagresji, reakcji na wewnętrzną frustrację, ból, bunt, kiedy młody człowiek nie może sobie poradzić z fizyczną przemocą, z przemocą psychiczną, wykorzystywaniem seksualnym i innymi traumatycznymi przeżyciami. Popularność tego typu zabiegów ciągle wzrasta i według danych ankietowych od 3 do 8% całej populacji świata ma tatuaże, według również danych od 10 do 13% osób danych na ciele ma kilkanaście tatuaży. I około 20 do 30 milionów osób na Zachodzie ma tatuaże. Ankieta przeprowadzona w 2004 roku wśród Amerykanów również dowodziła, że między 18 a 50 rokiem życia 1/4 badanych miała tatuaż. Oczywiście tego rodzaju zabiegi nie pozostają bez powikłań. Lekarze doskonale wiedzą, że zdarzają się powikłania i już w tej chwili opisywane są nawet bardzo ciężkie i zagrażające życiu. Są one przede wszystkim powikłaniami infekcyjnymi i alergicznymi. Powikłania po tatuażu i także przekuwaniu związane są najczęściej z uszkodzeniem struktury skóry oraz uczuleniem na wstrzykiwany barwnik. Skóra, jak wiadomo, ma szereg mechanizmów obronnych, stanowi obronę przed wnikaniem zarazków. Nawet pozbawienie warstwy skóry, wydzielania gruczołów potowych czy łojowych może już zaburzyć prawidłową jej funkcję. I przekuwanie skóry wraz z nakuwaniem i wprowadzaniem barwnika stanowi oczywiście miejsce wnikania różnego rodzaju drobnoustrojów. Także lokalizacja tatuażu może być bardzo różnorodna. I szczególnie niebezpieczne jednak są okolice narządów płciowych, bo tam też są tatuaże i te nakuwania, jak i zwłaszcza okolice skóry głowy, okolice ust, nosa i oczu, i brwi. Ja swego czasu, omawiając trądzik, zmiany trądzikowe na skórze, przypominałam i wielu wypowiedziach odpowiedziach w różnych czasopismach lekarze dermatolodzy, lekarze zajmujący się medycyną kosmetyczną zwracają szczególną uwagę na taki obszar skóry, trójkąt, którego podstawa stanowi warga górna, a wierzchołek tego trójkąta sięga między brwi. Jest to bardzo niebezpieczny obszar, nie tylko związany właśnie z ropnymi jakimiś wykwitami w tym miejscu, ale tutaj nakłuwanie przegrody nosowej, warg może być szczególnie niebezpieczne, ponieważ jak powiedziałam, ten trójkąt jest miejscem, gdzie dochodzi do różnych połączeń między dopływem tętnicy szyjnej wewnętrznej, która zaopatruje mózgowie, i tętnicy szyjnej zewnętrznej, która zaopatruje zewnętrzną część twarzy. Tą drogą tych zespoleń bakterie, których normalnie jest na skórze bardzo dużo, mogą przenikać, tym bardziej, jeżeli jest to jakiś szczep bardzo zjadliwy. W związku z tym ten obszar jest bardzo niebezpieczny i wystarczy popatrzeć na młodzież, że właśnie te kolczyki przekuwane tutaj w okolicy, może mniej tatuaży jest, tatuują sobie brwi, ale kolczyki, różnego rodzaju klipsy zakładane w przegrodzie jamy nosowej, czy właśnie w skrzydełkach nosa i wargi górnej, mogą stanowić źródło bardzo niebezpiecznych powikłań, o których powiem za chwilę. Najczęstszymi i najbardziej niebezpiecznymi powikłaniami są oczywiście infekcje bakteryjne i wirusowe, i to nie tylko miejscowe, ale również o charakterze ogólnym. Istnieje możliwość występowania kontaktowego zapalenia skóry w miejscu powstania blizny, właśnie bliznowców, keloidów, a także wielu innych schorzeń. Zarówno sprzęt, jak i igły stosowane czy do tatuowania, czy do przekuwania mogą być szczególnie miejscem wnikania bakterii, ale także wirusów, zarówno HIV, które powoduje AIDS, wirusowego zapalenia wątroby, HBV i HCV, infekcji grzybiczych oraz krwawień i uczuleń. Spotykane są bardzo ciężkie powikłania i uszkodzenia pourazowe, a także krwawienia, szczególnie jeżeli dotyczą one nakłuwania narządów w okolicy, narządów płciowych i tutaj okolicy twarzy. Do innych powikłań wymienia się atrofię, czyli zanik mięśni, która przylega do obszaru tatuowanego. Może dojść także do uszkodzenia w tych miejscach, gdzie powierzchownie przebiegają nerwy albo nawet sploty nerwowe. Do uszkodzenia tych splotów w niektórych przypadkach trudno nawet dociec, co jest bezpośrednią przyczyną tych powikłań, właśnie porażeń, osłabienia precyzji ruchów, osłabienia i bólów mięśni. Objawy występują takie jak mrowienie, dyskomfort, delikatny ból w kończynie, przewlekle. Mogą one trwać bardzo wiele lat. Lekarze podejrzewają, że może być to albo źródło właśnie urazowe, infekcyjne, albo uczuleniowe. Mogą występować bardzo ciężkie powikłania, również zakażenia pałeczką ropy błękitnej, jak już mówiłam, te wszystkie wirusy, które, ale także istnieją niebezpieczeństwa, i to w obu rodzajach, zarówno tatuażach związanych z wstrzykiwaniem różnego rodzaju barwników, jak i alergii na metal zawartych w tych kolczykach różnego typu, aż po wstrząsy anafilaktyczne. Leczenie tego rodzaju powikłań oczywiście to jest antybiotykoterapia w przypadku zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, natomiast w przypadku alergii jest to podawanie preparatów przeciwzapalnych i przeciwhistaminowych. Oczywiście możliwe jest usunięcie takiego tatuażu za pomocą zabiegu wycięcia chirurgicznego, też za pomocą lasera oraz innych technik. Niebezpieczeństwa dotyczące alergicznych powikłań opisywane są czasem A zwłaszcza, że w 70% zabiegów wykonywanych, tego typu zabiegów wykonywanych sposobem domowym, dochodzi do bardzo ciężkich powikłań i to jest podkreślane także na stronach internetowych. Ja w ogóle uważam, że tego rodzaju ostrzeżenia mogą też zmylić ze względu na to, że zabiegi, nawet jeżeli odbywają się w warunkach sterylnych, to potem pozostaje rana, którą osoba, która była wytatuowana czy dokonała tego przekłucia, skóra w tym miejscu może goić się bardzo długo i to cały czas jest źródło możliwego wrót zakażenia. Tak samo przy piercingu mogą być różnego rodzaju powikłania. W prasie opisywane są medyczne, opisywane są ropnie, zapalenie nawet narządów miednicy, mniejsze infekcje, aż do infekcji w sierdzia. Opisywany był taki przypadek przy nakłuciu języka sztyftem. Doszło do zapalenia mózgu, aż po wstrząsy i niewydolność wielonarządową. Poza tym mogą występować krwawienia. Jest wielkie niebezpieczeństwo krwawienia przy przekuwaniu wargi górnej, ale także języka. Język, proszę Państwa, jest bardzo dobrze ukrwiony. Jest to mięsień, który ma szereg bardzo dobrego ukrwienia, ale również zespoleń i bardzo trudno uniknąć powikłań. Poza tymi krwawieniami stomatolodzy opisują powikłania związane z cofaniem się linii dziąseł, z deformacją, utratą zębów. Może dochodzić także na skutek podrażnienia do odsłonięcia szyjek zębowych, osłabienia stabilności zębów, podrażnienia błony śluzowej, aż do rogowacenia przedrakowego, leukoplaki. Są opisywane tego rodzaju powikłania. Oczywiście zwłaszcza jeśli te ozdoby są wkuwane w język, dochodzi do zaburzeń i obrzęków języka, kłopotów z żuciem, połykaniem, nadmiernym wydzielaniem śliny, uczuleniem na substancje przemysłowe, które są, znaczy w przypadku tych nakłuwań, również na metal, który jest wijany. Ja szczególnie kosmetyczki zwracają uwagę, że starsza młodzież rzeczywiście jest narażona również bardzo, ale mamy młode przychodzą z dosłownie 3-4-letnimi dziewczynkami i w ten sposób chcą przyozdabiać swoje dziecko. Ja bym, już pomijając to, że jest to wątpliwa ozdoba, to ogromne niebezpieczeństwo wprowadzenia zakażenia i dlatego już przymierzałam się do tego rodzaju programu, żeby jednak ostrzegać i nie pozwolić dzieciom, a jeżeli takie prośby ze strony dzieci są, to też się zastanawiać, czy jest to tylko właśnie identyfikacja z idolami, moda, czy też może właśnie objaw jakiegoś niezadowolenia, frustracji i buntu. To tyle, co w dzisiejszym programie bym chciała powiedzieć Państwu na temat tatuażu, powikłań po tatuażu i nakłuwaniu, a jeszcze zanim odbiorę telefony, jeżeli one będą, chciałabym przypomnieć, w najbliższe dni mam spotkania, jutro w niedzielę o 10 w Piotrkowie Trybunalskim w parafii Miłosierdzia Bożego na ulicy Łódzkiej po mszy świętej o godzinie 10. Zapraszam na spotkanie. Dalej w poniedziałek również na Julianowie w Łodzi w parafii Najświętszego Serca Jezusowego, ulica Zgierska 145, po mszy świętej o godzinie 18. Podam jeszcze wtorek 26, parafia świętej Anny, Aleja Rydza Śmigłego 24-26, również spotkanie po godzinie 18 po mszy świętej i w środę w Pabianicach w parafii świętego Maksymiliana, ulica Jana Pawła II 46, też po mszy świętej o godzinie 18. Serdecznie zapraszam na spotkanie. To tyle tych ogłoszeń, na które chciałabym jak powiedziałam, zaprosić Państwa, porozmawiać na tematy związane też z wyborami, a teraz, jeśli są jakieś pytania dotyczące właśnie tych powikłań po tatuażu albo innych związanych z programem moim lekarskim porad chorób, to serdecznie zapraszam. Radio Maria, słucham.
Pani doktor, ja bardzo prosiłabym, a najpierw Maria z Lublina dzwoni.
Tak.
Prosiłabym o odpowiedź na takie pytanie. Młoda dziewczyna, 20-paroletnia.
Tak.
Żyje w czystości.
Tak.
Ślub ma być dopiero pod koniec roku. I czy szczepić się przeciwko rakowi szyjki macicy? Bo w rodzinie są skłonności, parę osób zmarło. Matka aktualnie też ma chorobę nowotworową, leczy się.
Ale nowotworową też ten rodzaj nowotworu?
Usunięto ma macicę wszystko.
Proszę pani, to znaczy tak.
No jest zdrowa, przepraszam bardzo, tylko ma takie obawy, że ponoć pani doktor jest zanim będzie w małżeństwie, zanim będzie współżycie, to dobrze by było właśnie to szczepienie stosować. I ja troszkę się do tego odnoszę.
To znaczy ja powiem tak, że na pewno jest to pewnego rodzaju obrona przed zakażeniem właśnie wirusem. Wirusem brodawczaka szyjki macicy, który wywołuje nowotwory. Natomiast przeciwdziałaniem przenoszeniu chorób właśnie tak określanych przenoszeniem drogą płciową, to jest właśnie niepodejmowanie kontaktów seksualnych z innymi osobami i życie w czystości małżeńskiej czy czystości przedmałżeńskiej. I inną drogą ten wirus się nie przenosi. Chociaż jak gdyby odmiana powoduje różnego rodzaju brodawczaki na skórze. I tutaj ja bym powiedziała, że wszystko zależy od podejścia, dlatego że w tej chwili rzeczywiście to propagowanie tych szczepień, te szczepionki są bardzo drogie. Całe szkoły są szczepione. Ja na ten temat mówiłam w jednym z programów już i uważam, że jest to troszkę takie jak gdyby na wyrost. Niekoniecznie wszystkie te dziewczyny, które się szczepi, będą właśnie prowadziły jakiś taki lekki czy swawolny tryb życia, więc inną drogą zakazić się nie można. I dlatego, jeśli pani powiedziała o tej czystości, jeżeli również nie jest zakażony przyszły mąż czy narzeczony.
Oboje
żyją w czystości, więc ja bym to po prostu marginalizowała to niebezpieczeństwo, dlatego że te szczepienia też nie są obojętne. W związku ze swobodą seksualną to lekarze jak gdyby polecają te szczepienia, bo już ta swoboda poszła tak daleko, że zapewne jest to jakiś sposób uchronienia młodych osób, a zwłaszcza chorują to młode osoby po zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego, zarażeniu. Tyle mogłabym na ten temat powiedzieć.
I
jest to... wie pani, raczej to jest takie na wyrost sprzedawanie szczepionek, chociaż mówię, jest to odpowiedź na swobodę seksualną i zapewne można było szczepić powiedzmy sobie kobiety czy osoby, bo nie proponuje się tych szczepień chłopcom, tylko dziewczynom. Nie wiadomo, jakie są powikłania po tych szczepieniach będą, bo to jest nowa szczepionka, więc tu jest jeszcze ten aspekt, ale właśnie kobietom, jeżeli już to kobietom tak zwanego wysokiego ryzyka, można byłoby przynajmniej zaproponować przetestowanie, a tak to małe dziewczynki, 11, 12, 15-letnie naraża się od razu i od razu im mówi, że no możesz potem albo w podtekście możesz używać hulaj dusza, piekła nie ma. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję.
Drugi telefon. Radio Maryja. Na wieki wieków, amen.
Pani doktor, jest mi bardzo, się cieszę, że się dodzwoniłam do pani Barbara z Olsztyna.
Tak.
Chciałam zapytać panią o taką sprawę. Dziewięcioletnią dziewczynkę bolą nogi, kości bolą tak jak bolą starszą osobę. Słyszałam, że to może być jakiś zły objaw. Co pani doktor mogłaby poradzić?
No proszę pani, bóle nóg, zwłaszcza u dzieci, które rosną szybko, są jak gdyby naturalne, to znaczy sam ten proces fizjologiczny wzrostu może powodować bóle, może to być też objaw reumatyzmu, może to być szereg innych, to po prostu trzeba pójść do lekarza, zrobić badania, powiedzieć o tym. Jeżeli wszystko jest w porządku, to najprawdopodobniej jest to właśnie objaw wzrostu kości i takie mogą być też jakieś takiej adaptacji, może zwiększone też w nerwicach jest taki obniżony próg bólowy, więc szereg może być powodów tych bólów, także ja pani nie odpowiem, ja mogę pani powiedzieć kilka ewentualności, co może być, że może być to też fizjologia, ale to by trzeba było sprawdzić, prawda?
Tak. Pani doktor, to trzeba byłoby na pewno zrobić badanie krwi.
Proszę, proszę pójść do lekarza pierwszego kontaktu, powiedzieć o tych objawach i no najpierw właśnie jakieś takie podstawowe badania, bo jeżeli nie ma innych objawów, powiedzmy sobie gorączki, czy jakiejś infekcji wirusowej, czy bakteryjnej, no to raczej lekarz wie, w jaką stronę potem pójść, prawda? I zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy to jest, czym to może być fizjologia. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. I następne pytanie, następny telefon. Halo? Radio Maryja. Szczęść Boże.
Ewa z północnej Polski.
Tak.
Ja mam takie pytanie odnośnie, no to tak przyszło mi na myśl odnośnie tego poprzedniego telefonu. Ponieważ pani tutaj mówiła, że dziewczyna żyła w czystości i nie zaraziła się tym, znaczy i że nie chce się zarazić tym takim szyki macicy. Ale chciałam powiedzieć, że moją mamę czeka operacja. I moja mama żyła w czystości przedmałżeńskiej. I tylko z tatą współżyła. I tata też nie należał do jakichś takich osób rozwiązłych.
Tak.
I mimo tego mama wykryto u niej niedawno. Proszę pani,
ja już odpowiadam, dobrze? No nie każdy nowotwór szyjki macicy, czy nie każdy nowotwór jest spowodowany tym wirusem. I to jest i jak gdyby zapobiegawczo, ponieważ większość nowotworów właśnie jest spowodowanych rozwoju zmian nowotworowych, przedrakowych, potem rozwoju nowotworu, ale nie każda infekcja, nie każdy nowotwór powstaje na tle infekcji. Jest szereg innych przyczyn występowania nowotworów. Stąd, a za przykład podam pani, podawany przykład przez również medyczne artykuły, że badania robione wśród sióstr zakonnych, które nigdy nie współżyły, prawie w ogóle nie występuje rak szyjki macicy. Więc to nie chodzi tylko o infekcję tym wirusem brodawczaka, ale również o współżycie, o szereg innych, może właśnie jakiś nieprawidłowego stylu życia, nie wiem, palenia papierosów, właśnie powtarzających się infekcji, może zaburzeń hormonalnych. I my tu nie możemy powiedzieć, że na pewno kobieta, która zachorowała na raka, która ma nowotwór, taki czy inny, no w przypadku brodawczaka jest to rak szyjki macicy, bo ta infekcja dotyka błony śluzowej i zmieniona zapalnie błona śluzowa zmienia się potem rakowo i jest dowiedzione, że większość raków jest spowodowana tym brodawczakiem, ale nie wszystkie. I tutaj wchodzą także w grę. Ja mówię oczywiście, że no jest to jakieś zabezpieczenie, ale odnosiłam się już poprzednio do programu, że szczepienie dziewczynek dziewczynek w wieku lat 12 jest już moim zdaniem na wyrost. No to tyle chciałabym powiedzieć na ten temat. Poza tym to jest nowa szczepionka, jak powiedziałam. Tak, już jest koniec mojego programu. Bóg zapłać. Ja jeszcze wrócę do tego programu właśnie szczepionek. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.